Kochani, dzisiaj chciałbym mówić z Księgi Izajasza. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyście mogli sobie otworzyć. Księga Izajasza, pierwszy rozdział i werset 25. Mam nadzieję, że będzie to coś praktycznego dla kogoś z nas, że Pan będzie mówił do naszych serc dzisiaj. Izajasz prorokuje w 25. wersecie w ten sposób. Obrócę rękę moją na Ciebie, Twój żużel w piecu wypalę, i usunę cały Twój ołów. We wcześniejszym kazaniu mówiłem troszeczkę o tym, że żużel oznacza nieczystość. To jest produkt pozostały z oczyszczania srebra. I tutaj Bóg nas zachęca przez ten werset, żeby nasze życie było czyste, jak srebro. Żeby nie było żadnego żużlu w naszym życiu. I Bóg tutaj do Izraela zapowiada, że pomimo grzechów Izraela, tego, że w życiu Izraela jest grzech, to On jako Bóg wypali ten grzech. Że usunie grzech spośród Izraela, jak się usuwa żużel w piecu, kiedy się wypala srebro. Nasz Ojciec w niebie, kiedy widzi w naszym życiu grzech, który nas wyniszcza, to mówi tutaj o tym, że włoży wszelkie staranie, aby ten grzech, czyli żużel, wypalić w naszym życiu. I ogień, o którym tutaj czytamy, oznacza czas próby. Doświadczenia trudne, jakieś problemy ze zdrowiem, pracą, rodziną. Różne doświadczenia bardzo często są narzędziem w rękach Pana Boga do tego, żeby nas zmienić, żeby nas wypalić. Żeby nam pokazać, że mamy się skoncentrować na Bogu i zrezygnować z tego, co nas wyniszcza. I celem takiego ognia doświadczeń jest po prostu oczyścić nas z grzechu, z różnych rzeczy, które Bogu się nie podobają. Tak jak się oczyszcza srebro. I Bóg tutaj wyraźnie mówi, że obrócę rękę swoją na was, aby was wypalić. Aby was wypalić w sensie oczyścić. I proces wypalania w naszym życiu trwa tak długo, aż poddamy się Bogu. Bóg jest Bogiem cierpliwym, i kocha nas i wie, że grzech całkowicie może nas zniszczyć jako ludzi. Więc ten proces wypalania różnych doświadczeń często trwa tak długo, jak długo nie pozwalamy Bogu się poddać, aby nas wypalił w pełni. Werset 26 mówi: przywrócę Twoich sędziów jak dawniej i Twoich doradców jak na początku. Wówczas Cię nazwą miastem sprawiedliwości, grodem wiernym. Kiedy Izajasz wypowiadał te słowa, to było 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Więc od tamtego czasu upłynęło sporo czasu, prawda? I kiedy Izajasz to wypowiadał, to kiedy to mówił, to już wtedy Jerozolima była pełna grzechu, niesprawiedliwości i nigdy ten werset się nie wypełnił. Kiedy Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy, aby głosić Ewangelię, słowo dobrej nowiny, to miasto nadal nie było sprawiedliwe, nie było wierne. Skąd to wiem? Bo nasz Pan Jezus Chrystus tak powiedział. Powiedział, że to miasto nie jest wierne. Czyli czytamy tutaj werset z Izajasza, który się nigdy nie wypełnił. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, to jest wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. W 23:37 Jezus mówi tak: Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom stanie wam pusty. Albo opowiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. I to wypowiada Jezus do Jerozolimy podczas drogi krzyżowej. Nie, to jeszcze przed ukrzyżowaniem. A zobaczcie, w jego wypowiedzi nie widać, że to miasto jest sprawiedliwe, wierne. Także słowa, które wypowiedział Izajasz, do tej pory się nie wypełniły. Jerozolima nie jest miastem sprawiedliwości. Także Izajasz prorokuje tu o czymś, co jest przed nami jako ludźmi wierzącymi. Izajasz prorokuje tu o czasach ostatecznych. Biblia zapowiada, że powtórnie przyjdzie Pan Jezus na ziemię i czekamy na Niego jako ludzie wierzący. I nie przyjdzie tylko po to, żeby zabrać swój Kościół, czyli nas. Biblia mówi w Apokalipsie o bitwie Armagedon, że wszystkie narody świata zetrą się z Jezusem. Będzie wielka bitwa, którą często świadkowie Jehowy straszą, tak zwana Armagedon, odbędzie się w dolinie Megido w Izraelu. Wszystkie narody, wojska z całego świata zjadą się tam, żeby stanąć przeciwko Jezusowi Chrystusowi. I to jest przed nami. Ale kiedy Jezus wróci na ziemię, to Biblia zapowiada, że odbuduje państwo Izrael. Że państwo Izrael będzie najpotężniejsze w swojej historii i nigdy takie nie było. I że przez 1000 lat będzie istniało wielkie państwo Izrael, a stolicą całej kuli ziemskiej będzie Jerozolima. I ja wiem, że trudno by było takie kazanie powiedzieć w Radiu Maryja, albo w niektórych kościołach, które są antysemickie, ale tak naucza Biblia. W Biblii jest masę proroctw mówiących o tym, że powstanie wielkie państwo Izrael i Jezus będzie zasiadał w Jerozolimie w świątyni i przez 1000 lat tak będzie. I o tym prorokuje Izajasz w 1:26. Mówi o czasach, które są przed nami, że miasto Jerozolima stanie się stolicą świata i będzie to miasto sprawiedliwości i będzie to miasto wierne. I Biblia mówi, że wtedy narody będą pielgrzymować do Jerozolimy i narody, które będą przychodziły do Jerozolimy na pielgrzymki, aby ujrzeć osobiście Jezusa Chrystusa jako króla, który będzie tam zasiadał w 1000-leciu, te narody, które będą tam wchodzić, będą mówiły o Jerozolimie. Jesteś miastem sprawiedliwości i grodem wiernym Bogu. O tym prorokuje Izajasz. To się nigdy nie wypełniło. I to jest dopiero przed nami. My tego raczej nie będziemy oglądali, bo Biblia mówi, że ci, którzy wytrwają w Chrystusie, zostaną zebrani przez Jezusa do nieba. Ale życie na ziemi nadal będzie istniało przez 1000 lat i będzie wielkie państwo Izrael. I Jezus jako król w Jerozolimie przywróci na nowo i ustanowi prawdziwych i uczciwych sędziów. To będą sędziowie, których Jezus wyznaczy. Nie Kneset żydowski, nie jakiś sejm, nie jakaś organizacja, ale sam Jezus wyznaczy ludzi, powie, będziesz sądził sprawy ludzkie. Wyznaczy w Jerozolimie sprawiedliwych sędziów, którzy będą bali się Boga i będą rozsądzali różne sprawy ludzkie. I też tutaj jest w tym wersecie powiedziane, że Jezus w Jerozolimie ustanowi radców, urzędników, którzy będą zarządzać całym miastem i będą uczciwie zarządzać miastem, będą się bali Jezusa. Zresztą inne wersety mówią o tym, że Jezus będzie przez 1000 lat rządził całą kulą ziemską rózgą żelazną. I że jeśli jakiś naród go nie posłucha i nie przyjdzie na pielgrzymkę, to Jezus nie będzie się przejmował ustawą polskiego sejmu, że nie wolno karcić dzieci, tylko przyleje. Zresztą wtedy już nie będzie polskiego sejmu. Także Bóg mówi, że będzie tak jak na początku w Jerozolimie. O jaki początek chodzi? Chodzi o to, kiedy Jerozolimą rządził sprawiedliwy król i nazywał się Dawid, który ustanowił sprawiedliwych sędziów, ustanowił porządek w świątyni, ustanowił uczciwych urzędników. Że będzie tak jak na początku, że będzie miasto Jerozolima będzie nazywane miastem świętym, sprawiedliwym i wiernym. I werset 27 mówi, Syjon przez sąd odkupiony będzie, a ci, którzy są w nim nawrócą przez sprawiedliwość. Którzy się nawrócą przez sprawiedliwość. Syjon to oczywiście Jerozolima inaczej, inna nazwa. Zostanie odkupiona od kogo? Zanim Jezus zacznie rządzić w Jerozolimie w 1000-leciu, w świątyni, którą odbudują Żydzi, będzie zasiadał prezydent z całej ziemi. I Apokalipsa go nazywa Antychrystem. Człowiek, który będzie rządził całą kulą ziemską, będzie zasiadał w świątyni w Jeruzalem. Bóg dosłownie odkupi Syjon, czyli Jerozolimę, z rąk Antychrysta, diabła. Jak to zrobi? Ten werset 27 mówi, że zapłaci sądem, że Bóg osądzi Jerozolimę i ześle na miasto różne plagi. Jeśli otworzymy sobie Apokalipsę, 11 rozdział, wiem, że to, co mówię dzisiaj, jest bardziej takie prorocze, może mniej praktyczne dla nas, ale to są rzeczy, o których Biblia w Starym Testamencie bardzo dużo mówi. W Nowym Testamencie najwięcej fragmentów jest w Apokalipsie o tym. W 11 rozdziale Apokalipsy, werset 7 i 8 mówi tak: a gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę i zwycięży ich, zabije. To jest fragment mówiący o dwóch prorokach, których Bóg wyśle i diabeł, antychryst, zabije tych proroków. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. W jakiej miejscowości na świecie ukrzyżowali naszego Pana? W Jerozolimie. W Jerozolimie ukrzyżowali naszego Pana. I tutaj w Apokalipsie czytamy, że kiedy Bóg pośle dwóch proroków, których On sam wyśle, i nikt ich nie będzie mógł zabić, tylko ten prezydent ziemi ich zabije, to przez 3 dni będą ich zwłoki leżały w mieście, gdzie ukrzyżowano Pana. Na placu w Jerozolimie będą leżały zwłoki tych dwóch proroków. I zobaczcie, co Jezus tutaj w Apokalipsie, anioł, który Janowi tłumaczy Apokalipsę, jak nazywa to miasto? Duchowo? Jak Bóg widzi Jerozolimę dzisiaj duchowo? Jako święte, wierne, sprawiedliwe miejsce? To jest szokujący werset dla tych chrześcijan w naszych zborach, którzy szczególnie miłują Jerozolimę i modlą się o Żydów. Ale ten werset jest tu zapisany. W oczach Pana Boga dzisiaj Jerozolima to jest Sodoma i Egipt. To jest coś obrzydliwego. Chociaż jest wiele wersetów w Starym Testamencie, że mamy się modlić o Jerozolimę, że mamy się modlić o pokój dla Jerozolimy, że mamy się modlić o to, żeby Pan Jezus przyszedł i zapanował w Jerozolimie. Ale na dzień dzisiejszy, kiedy Bóg patrzy na Jerozolimę, to jest Sodoma i Egipt. To jest coś obrzydliwego, co tam się dzieje duchowo. Nie materialnie, nie cieleśnie, że Żydzi się zjeżdżają z całego świata, ale duchowo to jest tam Sodoma i Egipt. Wiecie, jak byłem na wycieczce 4 lata temu w Jerozolimie, to przewodniczka, która jest Żydówką z Polski, mówi płynnie po polsku, jest chrześcijanką, wierzy w Jezusa, zabrała nas na Stare Miasto do kościoła, gdzie niby jest grób Pana Jezusa, był grób Pana Jezusa. Stoi tam potężna świątynia, ociekająca w środku złotem. Ja po prostu powiedziałem, że już mam takie obrzydzenie po Polsce, że nie będę tam wchodził i nie wszedłem. I później nam opowiadała, co się dzieje. Ta świątynia jest podzielona na 3 części. Jedną część mają katolicy, jedną grekokatolicy, a trzecią prawosławni. Jeśli 3 kościoły. Te tradycyjne, stare. I powiedziała nam, że o 5 rano w świątynię wielkim kluczem, wiecie kto otwiera? Muzułmanin. Jest zacna rodzina, która mieszka w Jerozolimie od wielu wieków i tylko na niego się zgodzili, żeby o 5 rano otwierał świątynię. Że regularnie sprzątający te 3 części świątyni naparzają się szczotkami i kijami. I przyjeżdża policja izraelska i rozdziela bijących się chrześcijan, prawosławnych i katolików, a kościół im otwiera gościu z islamu. I to jest to święte miejsce, gdzie przebywał kiedyś Pan Jezus podobno. To ma Bóg na myśli. Bóg, kiedy na to patrzy z nieba, to mówi, to jest Sodoma i Egipt. Brzydzę się tym. To nie ma nic wspólnego ze świętym miejscem. Nie ma tam świętych miejsc duchowych. Także zobaczcie, kiedy otworzycie sobie 13 werset, jest powiedziane: w owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10. część miasta i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Weź sprawdza, czy ktoś jest na nabożeństwie. Także zobaczcie, Bóg, tu mógłbym wam o wiele więcej wersetów pokazać. W Starym Testamencie jest masę wersetów, że Bóg osądzi Jerozolimę. I odkupi ją przez osąd. Po bitwie Armagedon, o której czytamy w Apokalipsie, mieszkańcy Jerozolimy nawrócą się do Jezusa. Wszyscy. Wszyscy, którzy przeżyją. Bo zanim dojdzie do bitwy Armagedon i kiedy Jezus przychodzący z nieba stanie w obronie Izraela, Bóg w księdze choćby proroku Sofoniaszu mówi, że przeszukam Jerozolimę i wytracę wszystkich Żydów, bogatych i tych, którzy mówili w swoim sercu, Bóg nie może nam ani zaszkodzić, ani pomóc. Jest taki wstrząsający werset w księdze Sofoniasza, że kiedy wszystkie wojska świata uderzą na Izrael, bo Izrael nie będzie chciał się poddać prezydentowi ziemi i wszystkie narody świata powiedzą, ci Żydzi zawsze są na przekór i uderzą i znikąd nie będzie ratunku, będzie mógł im pomóc tylko Jahwe, to kiedy bogaci Żydzi się zbiorą na obrady, co zrobić, to będą mówili między sobą, Jahwe nam nie może ani pomóc, ani zaszkodzić. Musimy liczyć tylko na siebie. I Bóg mówi, że wytraci takich ludzi. Wytraci ludzi, którzy uważają się za wierzących. I to jest przestroga dla nas, bo takie same myśli może mieć o każdym z nas Bóg. Jeśli w swoim sercu mówisz w ten sposób, jeśli nie będę liczył na siebie, to nikt mi nie pomoże, nawet Jahwe. To jesteś poganinem. Nie masz nic wspólnego z Chrystusem. Jeśli jako człowiek wierzący deklarujesz się, że oddałeś swoje serce Jezusowi, Bogu Jahwe, bo Jezus to Jahwe, czytasz Biblię, modlisz się i chodzisz do kościoła, ale kiedy pojawia się poważny problem w swoim życiu, mówisz sobie w sercu tak naprawdę, nie musisz tego mówić na głos, ale Bóg widzi twoje serce, muszę sam sobie dać radę w życiu. Muszę sam rozwiązać ten problem. Bóg mi ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. To jesteś poganinem i Bóg przychodzi przeciwko tobie. Bóg brzydzi się obłudą. Brzydzi się kimś, kto udaje wierzącego, ale w sercu polega tylko na sobie. Dlatego Bóg mówi, że wytraci w Jerozolimie wszystkich Żydów, którzy mają taką postawę. Którzy mówią, musimy liczyć na własną armię, na własne czołgi, na własne samoloty i na siebie. Jahwe nam nie pomoże. I Bóg mówi, przejdę, przeszukam Jerozolimę i pozabijam ich za taką postawę serca. Słuchajcie, ja tego wersetu nie napisałem. Ja wam tylko mówię i możecie z ciekawości sobie sprawdzić w domu, że w księdze Sofoniasza on jest. I Bóg mówi, że ocali z Izraela tylko tych, którzy są biedni, kulawi i będą ufali, że Bóg im może jedynie pomóc. I w księdze Zachariasza, jeden fragment wam przynajmniej przeczytam, w kontekście tego Izajasza, który wam dzisiaj tłumaczę. W 12 rozdziale Zachariasza Bóg mówi, że kiedy przyjdzie w obronie Jerozolimy, aby tą resztkę Żydów ochronić i uratować im życie, to wszyscy nawrócą się do Jezusa. Zachariasz, 12 rozdział, werset 9, mówi tak. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Wszyscy żołnierze, którzy uderzą na Izrael w bitwie Armagedon, zginą. Wszyscy. Tam też będą Polacy. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności, będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jednakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczów Hadad Rimmon na równinie Megiddo. I płakać będzie cały kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Lewiego oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. O czym mówi ten fragment? Że będzie w Izraelu wielki płacz. I wszyscy będą płakać. Wszyscy. Cały naród. I mężczyźni pójdą oddzielnie do innych pomieszczeń płakać, a kobiety do innych. Bo zdadzą sobie sprawę, że ten, który ich uratował, to jest ten, którego kiedyś odrzucili i przebili. Że to jest ten Jezus Chrystus, o którym mówili przez wieki, że to jest fałszywy Mesjasz. Zdadzą sobie sprawę, że ich nauczyciele, rabini i duchowni uczyli ich kłamstw. Pomyśl, gdybyś nienawidził sąsiada całym swoim sercem, bo uważał, że jest draniem i ciebie też nienawidzi. I po latach się okazuje, to jest szokujący przykład, ale może tak u kogoś mogło być, że jesteś nieślubnym dzieckiem i ten sąsiad, którego nienawidziłeś, to jest twój ojciec. To jest takie uczucie, że nienawidziłeś kogoś, uważałeś za zdrajcę narodu żydowskiego, za oszusta, za fałszywego proroka, a okazuje się, że ten, który przychodzi w obronie Izraela, to jest Jezus Chrystus. I jest powiedziane, że cały naród będzie płakał. I cały naród się nawróci do Jezusa Chrystusa. I tak się zaczyna tysiąclecie. I o tym Izajasz tutaj prorokuje. Że się Izrael nawróci. Jest tu powiedziane, że ci, którzy są na Syjonie, się nawrócą i będą odkupieni przez sprawiedliwość. Werset ten wyraźnie wskazuje, że nie wystarczy się nawrócić do Jezusa Chrystusa, ale że mamy trwać w Jezusie Chrystusie. Że Bóg traktuje tylko na poważnie tych, którzy oddali swoje serce Jezusowi, ale trwają w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Że nie możemy sobie pozwolić na grzech w naszym życiu. Mamy trwać w Bożej sprawiedliwości, strzec Bożych przykazań i nakazów i chodzić w sprawiedliwości. Bo jeśli jesteś osobą nawróconą, oddałeś swoje serce Jezusowi i nie trwasz w sprawiedliwości, czyli trwasz w jakimś grzechu, to zobaczcie, co mówi Izajasz 1,28. I to mówi też do nas dzisiaj Izajasz. Buntownicy zaś i grzesznicy razem będą starci. Zginą ci, którzy opuścili Jahwę. Buntownicy zaś i grzesznicy razem będą starci. Zginą ci, którzy opuścili Jahwę. I to jest mowa o ludziach wierzących. Ten werset się nie tyczy osób, które dopiero szukają Boga i się jeszcze nie nawróciły. To jest werset o nas. Wcześniejsze wersety odnosiły się do wierzących Żydów. I odnoszą się dzisiaj do nas. Chyba, że mamy wydrzeć sobie z Izajasza i powiedzieć, że to się już nas nie tyczy. Ale Izajasz jest dla nas również dzisiaj. I ten werset jest adresowany i do Żydów, i do wierzących w Jezusie Chrystusie. Jeśli opuścimy Jahwę, Jezusa Chrystusa, w godzinie próby, która przychodzi na świat, to Bóg opuści nas. To nas rozliczy. Kiedy diabeł dojdzie do władzy nad kulą ziemską, nie będzie łatwo. I nieważne, z jakiego powodu wtedy opuścisz Jahwę, czy z miłości do dziecka, jest powiedziane w Biblii, że nie będzie co jeść. Najstraszniejszą rzeczą jest, kiedy jako rodzic patrzysz na śmierć głodową własnego dziecka. A możesz przyjąć znamie, o którym mówi Apokalipsa, na rękę czy na czoło, pójść i będziesz miał dostęp do jedzenia. Ale Biblia Apokalipsa mówi, że kto przyjmie znamie bestii, zostanie wykreślony z księgi życia, z nieba. Możesz to zrobić z miłości do umierającego swojego dziecka z głodu albo z powodu strachu przed torturami. Boisz się cierpienia, więc wyrzekniesz się Jezusa. Ale jeśli to zrobisz, to Jezus w Ewangeliach też powiedział, kto się mnie zaprze, tego ja zrozumiem, bo jestem psychologiem. I zaakceptuję. To była szczególna, trudna sytuacja. Nie powiedział tak Jezus. Powiedział, kto się mnie zaprze, tego zapraszę ja przed Ojcem. Zginą ci, którzy opuścili Jahwę. Także to jest, zobaczcie, werset przestroga dla nas. Zginą buntownicy wierzący w Jezusa. Jeśli ktoś jest wierzący w Jezusa, ale w sercu jest zbuntowany i się nie podda Duchowi Świętemu, to taka osoba idzie na zabicie. Zginą grzesznicy wierzący w Jezusa, którzy oddali swoje serce Jezusowi, ale trwają w grzechach, na przykład w braku przebaczenia. Kocham cię bardzo, siostro, ale nigdy ci tego nie wybaczę. Jesteś drogi bracie w Chrystusie w moim sercu, niech ci Bóg błogosławi, bo ja nie mogę. Jeden z pastorów mi tak kiedyś opowiedział. Taką anegdotę, że jeden pastor do drugiego mówi, niech ci Bóg błogosławi, bo ja nie mogę. To jest bardzo głęboka postawa wiary. Ale jeśli w twoim sercu jest grzech i Bóg go widzi, idziesz na zatracenie. Izajasz 29 mówi, zaiste wstyd wam będzie z powodu terebintów, któreście umiłowali. Zarumienicie się wobec ogrodów, gajów, któreście tak bardzo cenili. O czym tu jest mowa? Terebinty to rodzaj dębów palestyńskich. Dęby palestyńskie. Święte drzewa. Żydzi po prostu sadzili sobie święte gaje, drzewa i oddawali tam cześć w środku nich bałwanom, zwłaszcza bogowi Adonisowi i Asztarcia. Czyli przypominali Słowian w wierzeniach. My, nasi pradziadkowie też mieli święte gaje i drzewa, i dęby. I święte drzewa odgrywały ważną rolę w ówczesnej religii ludowej. Wiem, że też, jak ostatnio jeździłem po Mazurach, to też tutaj są święte gaje. I Mazurzy też mieli swoje święte gaje. I modlili się pod świętymi drzewami. Także prosty lud wierzył, że kamienie i drzewa mogą być mieszkaniem bóstw. I w religii kananejskiej, kiedy Żydzi weszli do ziemi obiecanej, ludy Kanaanu modliły się pod świętymi drzewami i wierzyły, że drzewa są święte i są symbolem płodności. Że będą oni mieli wiele urodzaju na polach i wiele dzieci. Że drzewa te święte były symbolem płodności. Izrael z biegiem czasu przejął wierzenia od tych ludów pogańskich. I sami zaczęli sadzić drzewa i się pod nimi modlić. Mamy tendencję jako ludzie wierzący do przejmowania pewnych pogańskich zwyczajów. Podam jeden przykład. Ja uwielbiam witać się z ludźmi przez próg. Bo od razu słyszę reakcję, nie, przez próg nie można. Który werset o tym mówi? Skąd ty to wziąłeś? Wiesz, że to jest zabobą ludowo-polski? Żeby się nie żegnać przez próg? Albo na krzyż też. Też te takie numery robię, że specjalnie. Nie, nie, na krzyż nie można. To jest okultyzm. To jest coś, co podoba się diabłu. Właśnie powinieneś się żegnać. Żegnać na krzyż i przez próg. Znaczy, mamy dużo rzeczy, o których się śmiejemy, ale tak funkcjonujemy. Możesz niektórzy wierzący, kiedy przebiegnie czarny kot, to hamulec i to znak od Boga. Czarny kot. Nie powinniśmy tam jechać. A to, kochanie, to jest modlitewne. To był znak. Coś tam się wydarzy. Może żyrandol spadnie. Mamy tendencję do zachowywania się identycznie jak Żydzi. Że przyjmujemy zwyczaje ludowo-polskie, pogańskie. 1.30 mówi, bo będziecie jak terebint ze zwiędłym listowiem i jak ogród, w którym nie ma wody. Bóg mówi tutaj do Izraela, zginiecie, jeśli nie odrzucicie tego bałwochwalstwa. Zginiecie, wytnę was, jak wytnę te drzewa. I już kończąc, ostatni werset 31 mówi tak, mąż potężny stanie się jakby zeschła trawa, a jego dzieło jak iskra i spłoną oboje pospołu, a nie będzie nikogo, kto by ugasił. Także Bóg tutaj mówi, że jeśli ktoś polega na sobie i jest bałwochwalcą, nie słucha się Boga, nie żyje według tego, co jest zapisane w Biblii, to będzie jak trawa. I Bóg mówi, spalę ciebie, wyniszczę jak te święte drzewa, do których się modlicie. Także słuchajcie, Izajasz nie jest tylko dla Żydów, jest też dla nas. I prorokuje tutaj o rzeczach, które przed nami. Te wersety się nie wypełniły. To się dopiero będzie działo na oczach wielu z nas. Że powstanie państwo potężne Izrael, że zostanie odbudowana świątynia, że najpierw zasiądzie w niej antychryst, który powie, że jest Chrystusem, fałszywy Chrystus, A później przyjdzie prawdziwy Chrystus. Po to, żeby nas zabrać i ustanowić pokój na ziemi. Amen.